Zapraszam Państwa na wiadomości w Radiu Maryja. Prezydent elekt Andrzej Duda zabrał głos w sprawie dymisji w rządzie premier Ewy Kopacz. W wygłoszonym w czwartek oświadczeniu powiedział, że wstrząsy w rządzie nazywane są eufemistycznie rekonstrukcją. Przypomniał, że to nie pierwsza rekonstrukcja na przestrzeni ostatnich lat i nie pierwsza związana z aferą. Podkreślił, że budzi to jego zdumienie i niepokój.
Przecież nie było żadnej odpowiedzialności za aferę stoczniową, nie było żadnej odpowiedzialności prawnej za aferę hazardową. Nie było jak do tej pory wśród polityków żadnej odpowiedzialności za tak zwaną aferę informatyczną, cały czas jeszcze nie do końca wyjaśnioną. Chyba nikt nie ma wątpliwości, patrząc na to wszystko w tej perspektywie, że w Polsce nie dzieje się dobrze i że ten kredyt zaufania wobec rządzącej od 8 lat partii, wobec tej ekipy został wyczerpany. Że kolejne rekonstrukcje nie przyniosły tak oczekiwanych przez społeczeństwo pozytywnych zmian w funkcjonowaniu państwa.
Andrzej Duda ponownie zaapelował do obecnej większości parlamentarnej, aby nie dokonywała już istotnych zmian ustrojowych. W związku z aferą podsłuchową rezygnację ze stanowisk złożyło 3 ministrów i wiceministrów, a także marszałek Sejmu, szef doradców premiera i koordynator służb specjalnych. Nazwiska nowych ministrów mamy poznać na początku przyszłego tygodnia. Tymczasem klub SLD chce skrócenia kadencji Sejmu. Politycy tej partii złożyli do laski marszałkowskiej wniosek w tej sprawie. Inicjatywę popiera klub Zjednoczonej Prawicy. Prawo i Sprawiedliwość ma się wstrzymać od głosu, a pozostałe kluby będą przeciwko. Poseł Beata Kempa z klubu parlamentarnego Zjednoczonej Prawicy podkreśla, że patologia u ludzi władzy jest tak głęboka, że nie powinni oni dłużej sprawować władzy.
Wobec destabilizacji państwa powinna nastąpić dymisja, powinny być rozpisane wybory. Zatem w tej sytuacji mówienie o tym, że połowa rządu podała się do dymisji jest nieprawdą, bo tylko 3 ministrów konstytucyjnych. Prawdą jest, że część z nich niezwiązanych z aferą taśmową, więc przy okazji była to taka czystka wizerunkowa. Ale znamienne jest to, że pani Ewa Kopacz, a także na przykład Radosław Sikorski przepraszali wyborców Platformy Obywatelskiej. Zatem nie ma tam poczucia odpowiedzialności za kraj i szacunku do wszystkich Polaków. Wszyscy dzisiaj są zbulwersowani tym, co się dzieje. Patologia w łonie władzy jest tak głęboka i erozja jest tak głęboka, że dzisiaj powinna być tylko jedna decyzja i jedna refleksja. Całkowita dymisja rządu.
Politycy Prawa i Sprawiedliwości domagają się powołania komisji śledczej w sprawie afery taśmowej. W czwartek Sejm odrzucił jednak wniosek w tej sprawie. CBA zatrzymało 52-letnią pracownicę Ministerstwa Sprawiedliwości. Prokuratura postawiła jej zarzuty płatnej protekcji. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie, poinformował rzecznik CBA. Jacek Dobrzyński powiedział, że wszystko wskazuje na to, iż wielokrotnie powoływała się ona na wpływy w resorcie. W zamian za korzyści majątkowe miała podejmować się pośrednictwa w załatwianiu spraw w Ministerstwie Sprawiedliwości. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Lublinie. Ewie K., głównemu specjaliście w Wydziale Audytu i Kontroli Ministerstwa Sprawiedliwości, zarzucono dokonanie 3 przestępstw, mówi prokurator Beata Syk-Jankowska, rzecznik prokuratury.
Pierwszy czyn dotyczy powołania ustalonej osoby na stanowisko komornika, a także pozytywne rozpatrzenie odwołania tej osoby od uchwały komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego, przy czym załatwienia tej sprawy podjęła się w zamian za przyjęcie 50 000 zł, jak również obietnicę przekazania 30 000 zł po powołaniu tej osoby na stanowisko komornika. 2 kolejne zarzuty dotyczą pośrednictwa w załatwieniu sprawy, to jest powołania ustalonej osoby na stanowisko komornika. Rzecz dotyczy innej osoby niż w pierwszym zarzucie i w drugim przypadku załatwienia zdania egzaminu adwokackiego.
Poseł Jarosław Zieliński, były wiceszef MSWiA, podkreśla, że kolejna afera niestety nie dziwi, a wpisuje się w rządy PO-PSL.
Ten sposób postępowania ważnych, wysokich urzędników w administracji koalicji PO-PSL jest symptomatyczny. Przecież my ciągle słyszymy o najróżniejszych aferach, ustawianiu przetargów, powoływaniu się na wpływy, różnego rodzaju protekcjach, nie wiem, płatnych czy politycznych, ale w każdym razie konkursy zapisane nominalnie, formalnie w przepisach, a Platforma bardzo dbała o to, żeby taki wizerunek stworzyć, że ona chce konkursów otwartych, jawnych, z takim nieograniczonym dostępem dla osób, które spełniają warunki do różnych stanowisk, ale to była tylko zasłona, a pod tą zasłoną dokonywały się właśnie i dokonują takie procesy, o których teraz rozmawiamy.
Podejrzana nie przyznała się do dokonania zarzucanych jej czynów i odmówiła składania wyjaśnień. Grozi jej do 8 lat więzienia. Na wniosek prokuratury okręgowej w Lublinie sąd rejonowy zastosował wobec Ewy K. areszt na okres 3 miesięcy. Wcześniej agenci CBA zatrzymali w związku z tą sprawą 2 mężczyzn. Mają zarzuty korupcyjne. W Sejmie odbyło się drugie czytanie rządowego projektu ustawy dotyczącego in vitro. Posłowie rozpatrywali poprawki, które zaproponowały komisje pracujące nad projektem ustawy o tzw. leczeniu niepłodności. Za przyjęciem ustawy o in vitro będą głosowały kluby PO, PSL, Twój Ruch i SLD. Zjednoczona Prawica i Prawo i Sprawiedliwość zapowiadają, że nie poprą projektu i dlatego Prawo i Sprawiedliwość złożyło wniosek mniejszości. W swej istocie projekt ustawy proponuje zabawę w Boga, która już w przeszłości kończyła się bardzo źle, a dla milionów ludzi nawet okrutnie, mówił w Sejmie, przedstawiając stanowisko klubu PiS, poseł Czesław Hoc. Dodał, że ważne jest promowanie adopcji dzieci, a także na protechnologii. Jednak rządowa większość chce przyjąć projekt przeciwko cywilizacji życia, wskazuje poseł.
Ustawy przeciw wartościom Konstytucji RP, depczącej godność człowieka, która jest przecież nienaruszalna, przerodzona i niezbywalna. Ustawy wprowadzającą dezintegrację genetyczną człowieka, dającej możliwość manipulacji genowej i wprowadzającą eugenikę selekcyjną zarodków. Zezwalającej na tworzenie dowolnej ilości zarodków w jednym cyklu terapeutycznym, albowiem granica tworzenia 6 zarodków jest zdjęta poprzez wyjątki, które w rzeczywistości dają możliwość tworzenia dowolnej ilości. Wprowadzającej instytucji macierzyństwa zastępczego, potocznie zwanej surrogacją, noszące znamiona handlu ludźmi, dającej możliwość dawstwa partnerskiego, a więc skorzystania z procedury in vitro osobom nie pozostającym w związku małżeńskim, definiującej zarodek jako grupę komórek, a nie jako organizm ludzki na wczesnym etapie rozwoju, chronionego konstytucyjnie od momentu poczęcia powstawania życia.
Poseł Jarosław Gowin ze Zjednoczonej Prawicy podkreślił, że projekt, który dotyczy tak skomplikowanej materii, został wrzucony w ostatniej chwili pod obrady Sejmu.
Konsekwencją przyjęcia takiego projektu będą ludzkie dramaty, będą ludzkie tragedie. Może być konsekwencją, może być uszczerbek na zdrowiu wielu kobiet, może być śmierć niezliczonej liczby ludzkich zarodków, może być naruszanie godności człowieka.
Rząd PO chce, by ustawę o in vitro podpisał jeszcze urzędujący prezydent Bronisław Komorowski, a Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał w czwartek, że Polska naruszyła unijną dyrektywę w sprawie jakości tkanek i komórek ludzkich. Chodzi o brak regulacji, które nakazują dbałość o jakość i bezpieczeństwo komórek rozrodczych, tkanek płodowych i tkanek zarodkowych. Przez niezgodne z prawem interpretacje Ministerstwa Zdrowia hurtownie wywiozły z kraju leki warte miliony złotych. O sprawie informuje jedna z rozgłośni radiowych. Departament Lekowy Resortu Zdrowia pozwalał hurtowniom farmaceutycznym, by nie przestrzegały przy wywozie medykamentów 5% marży. W efekcie wywóz leków opłacał się o wiele bardziej niż sprzedaż w Polsce. Na wniosek posła Prawa i Sprawiedliwości Tomasza Latosa opinię w tej sprawie wydało Biuro Analiz Sejmowych. Z wykładni przepisów jasno wynika, że hurtownicy powinni płacić marże. Naczelna Rada Aptekarska już na etapie legislacji ustawy refundacyjnej zwracała uwagę, że musi być doprecyzowana marża przy wywozie leków za granicę, mówi prezes Rady Grzegorz Kucharewicz.
Myśmy zawsze stali na stanowisku, że marża, niezależnie od tego, czy leki są wydawane, dystrybuowane w kraju, czy wywożone za granicę, to marża powinna być stała. Gdyby była taka interpretacja, nie byłoby takiej pokusy do wywożenia leku za granicę, eksportowania. Przecież kolejne pisma, kolejne interpretacje, jakie wychodziły z Ministerstwa Zdrowia, wręcz zachęcały do takiego wywozu.
Szef resortu zdrowia Bartosz Arłukowicz jest jedną z osób, która wczoraj podała się do dymisji w związku z tak zwaną aferą taśmową. Na rozpoczętym w czwartek posiedzeniu Senat zajął się nowelizacją kodeksu wyborczego. Przyjęty przez Sejm w połowie maja projekt ustawy wprowadza klasyfikowanie głosów nieważnych oraz przeźroczyste urny. Zakłada także 9-letnią kadencję sędziów PKW i przewiduje możliwość rejestracji pracy obwodowych komisji przez mężów zaufania przed rozpoczęciem głosowania. Senator Jan Maria Jackowski podkreśla, że projekt zawiera pozytywne rozwiązania, takie jak przeźroczyste urny. Problem w tym, że przepisy wejdą w życie w przyszłym roku.
Niedobrze się stało, że akurat ten dość ważny postulat nie został spełniony, a nie został spełniony dlatego, że został zablokowany przez koalicję rządzącą projekt Prawa i Sprawiedliwości nowelizacji kodeksu wyborczego złożony do laski marszałkowskiej w grudniu ubiegłego roku. Wtedy zostało to odrzucone głosami PO-PSL i w związku z tym projekt prezydencki trafił pod obrady późno i nie ma takiej możliwości, aby pół roku przed cyklem wyborczym, bo takie są zasady, że zmiany muszą być dokonane najpóźniej pół roku przed samymi wyborami, żeby mogły wejść one w życie.
Zmiana kodeksu wyborczego ma związek z nieprawidłowościami, które miały miejsce podczas ubiegłorocznych wyborów samorządowych. W czwartek przypadł w Polsce Dzień Wolności Podatkowej. To wyliczana przez Centrum imienia Adama Smitha symboliczna data, kiedy przestajemy pracować, aby opłacić wszystkie daniny na rzecz państwa, a zaczynamy zarabiać na siebie, mówi Andrzej Sadowski z Centrum imienia Adama Smitha.
W Polsce niezmiennie od lat prawie pół roku pracujemy przymusowo na wszystkie potrzeby rządu. Nie byłoby w tym może nic nadzwyczajnego, bo jest podobnie w innych krajach, ale to, że w innych krajach zapłacone podatki jednak mamy funkcjonujące instytucje publiczne, które świadczą nam usługi. Natomiast w Polsce płacąc podatki nie zawsze możemy oczekiwać, że cokolwiek za nie otrzymamy.
Centrum Adama Smitha, ogłaszając Dzień Wolności Podatkowej, chce zwrócić uwagę na wysoki poziom łącznych obciążeń w naszym kraju, a zwłaszcza na głęboko dyskryminacyjny charakter opodatkowania pracy. W ubiegłym roku ten dzień przypadł 14 czerwca. Sadowski podkreślił, że jako podatnicy zyskaliśmy w tym roku kilka dni, ale nie z powodu obniżki opodatkowań, a przez przejęcia przez państwo części środków z otwartych funduszy emerytalnych. Autorzy raportu Dzień Wolności Podatkowej 2015 przekonują, że system dochodów publicznych w naszym państwie wymaga fundamentalnej zmiany, aby Polska była krajem dobrobytu. Odebrał sobie życie, bo nie mógł spłacić kredytu we frankach. 35-letni ochroniarz z Bielska-Białej zastrzelił się w trakcie służby z broni maszynowej. W liście, który pozostawił rodzinie, poinformował, że do tego kroku zmusił go drogi frank. Pozostawił żonę i 6-letnią córkę, które odziedziczyły dług. O sprawie informuje jedna z gazet. Rodzina zadłużyła się w 2008 roku, aby kupić mieszkanie. Po tym jak kurs franka wzrósł, zadłużenie jego podwoiło się. Członek Sejmowej Komisji Finansów, poseł Prawa i Sprawiedliwości Wiesław Jańczyk, mówi, że państwo pozwoliło ograbić obywateli na opcjach walutowych. Dodaje, że rząd powinien się dowiedzieć, czy banki poniosły koszty adekwatnie do zmiany kursu franka.
Brakuje mi odpowiedzi ciągle na jedno pytanie, które stawiam. Oto czy banki zawierały umowy, mając pozycje przeciwstawne, czy były schedżowane na tych transakcjach? Nikt dzisiaj w sposób wiążący nie odpowiedział na to pytanie, a to z jednego powodu, że nie wykonano kontroli w tym zakresie. KNF na dzisiaj ma do odrobienia potężną pracę, sprawdzenie ksiąg rachunkowych tych instytucji finansowych i danie nam do publicznej wiadomości odpowiedzi w tym zakresie, bo jeżeli by tak było, że w niektórych przypadkach albo w wielu przypadkach właśnie banki nie poniosły adekwatnie do zmiany wyceny franka szwajcarskiego kosztu, no to nie ma powodu, żeby dzisiaj egzekwowały tą należność od kredytobiorców.
Kredyty we frankach zaciągnęło ponad 700 tysięcy Polaków. Część z nich nie radzi sobie ze spłatą. W czwartek w Austrii rozpoczęły się obrady grupy Bilderberg. Uczestnicy co roku spotykają się za zamkniętymi drzwiami. W rozmowach bierze udział 140 wpływowych osób ze świata polityki i gospodarki z 22 krajów. Wśród nich m.in. belgijski premier, stojący na czele Eurogrupy holenderski minister finansów, sekretarz generalny NATO i brytyjski minister finansów. Z USA przybył specjalny wysłannik do spraw koalicji przeciwko Państwu Islamskiemu i były szef CIA. Wśród gości jest też żona marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego, Ann Applebaum, która jako jedyna reprezentuje Polskę, poinformowała jedna ze stacji telewizyjnych. Według The Irish Times rozmowy mają dotyczyć sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa i technologii, zagrożenia bronią chemiczną, bieżących spraw gospodarczych, strategii europejskiej, globalizacji, Grecji, Bliskiego Wschodu, NATO, Rosji, terroryzmu oraz USA i amerykańskich wyborów. To spotkanie organizuje masoneria, a jakie decyzje tam zapadną, świat dowie się po pewnym czasie, mówi dr Stanisław Krajski, publicysta.
Wielki krach, to znaczy jakby rozpad tej gospodarki. Natomiast no to jest kwestia też rozmów z Rosją na temat nie tylko Ukrainy. No myślę, że tutaj rozmawiają na temat nowej Jałty, ale dowiemy się w najbliższej przyszłości. To jest masoneria, to nie ma żadnych wątpliwości, bo to jest jakby zorganizowane przez Dawida Rockefellera, Brzeziński, to jest masoneria rytu szkockiego, prawda? No to ona zaprasza, natomiast na spotkaniu są reprezentanci i różnego masonerii, to znaczy rytu francuskiego, oprócz szkockiego, no i ci, którzy są ważni w tym świecie i z którymi masoneria uzgadnia jakby właśnie taktykę.
Krytycy nazywają grupę tajnym gremium rządzącym światem, a sami Bilderbergowie twierdzą, że spotykają się po prostu prywatnie, by dyskutować o najważniejszych sprawach świata. Krytycy podnoszą zaś, że grupa Bilderberg to koteria propagatorów nieskrępowanego neoliberalizmu i globalizacji. I tą wiadomością kończymy informacje w Radiu Maryja. Dziękuję Państwu za uwagę.